A, no tak. Dużo takich różnych ciężarów. Różne nastroje. Różne twarze. Różne czasami nasze spojrzenia. No tu będzie mnie właśnie ktoś fotografował. Mam powiedzieć Jesus czy Yeshua lepiej do fotografii. Dziękuję bardzo. Nie wiem, dlaczego mnie fotografujesz w takim momencie, ale jak lubisz. No właśnie, historia. Historia. Dobre słowo na początek mojego kazania. Historia. Historia. Jaka jest nasza historia? Jakie jest nasze przebywanie? Jakie są nasze kroki? Jakie są nasze osiągnięcia lub co, czego dotknęliśmy w naszym życiu? Gdzie zaszliśmy? Gdzie zaszliśmy? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś dzisiaj? W którym miejscu? W którym miejscu? Gdzie jesteśmy wszyscy razem jako społeczność? Gdzie jesteśmy jako rodzina? Indywidualnie jako mama, tata i dzieci? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Gdzie pójdziemy dalej? Gdzie zajdziemy? Co jest przed nami? Jaka jest przyszłość naszego życia? Co dalej będzie? Co się może wydarzyć? Jeżeli dzisiaj w pewnych dziedzinach naszego życia, na przykład pracy czy rodziny, nie zdamy sobie sprawy, nie zrozumiemy jakiejś trudności, niebezpieczeństwa, czy czegoś, w jakim miejscu jesteśmy, czy okoliczności, to możemy zajść w złe miejsce, w złym kierunku i może później być bardzo trudno wrócić. Tak? W Ewangelii, jeśli dobrze pamiętam, to chyba było Jana, Jezus powiedział do pewnej kobiety, że przychodzi czas, kiedy Go będziemy wywyższać w duchu i w prawdzie. Tak? Że ani na tej górze, czyli nie związane z jakimś miejscem, ale przychodzi czas, kiedy będziemy Go wywyższać, kiedy uwielbienie będzie płynęło z serca Kościoła w duchu i w prawdzie. Nie związane jest z jednym miejscem. I oczywiście nie jest to związane z jednym miejscem od tamtego czasu. Nie jest to związane z Jerozolimą, ale jest związane przede wszystkim ze świątynią Ducha Świętego, która jest w nas, w każdym z nas. Aczkolwiek jest takie duchowe odniesienie, taki duchowy obraz, że my czasami wchodzimy na tą świętą górę Pana, tak? Potrzebujesz w duchu wejść na świętą górę Pana. Czyli tak jakby wejść na tą górę Pana, aby się z Nim spotkać, aby oddać Mu chwałę właśnie na tej górze. Ona nie jest związana z szerokością geograficzną, ale jest związana z pewnym duchowym aspektem Twojego życia. I tak jak Kuba dzisiaj mówił, oczywiście rozumiemy, że formy mogą być różne formy, tak? Jaką formę lubisz? Bo możemy powiedzieć, no jest taka lub taka forma, ta jest właściwa, ta jest niewłaściwa. Nie, ja tak nie powiem. Ja zapytam się, jaką formę lubisz? Jaką formę uwielbienia lubisz? W jaki sposób dobrze się czujesz w uwielbieniu? Byłem w restauracji chińskiej w Warszawie. Jest kilka takich prawdziwie chińskich restauracji. I tam normalnie kładą pałeczki i widelce. Ale miałem taką okazję, nie będę mówił o okoliczności, bo akurat to nie ma znaczenia w tym momencie. Ale miałem taki przywilej, że zostałem zaproszony tam, no przez naszego brata, którego znacie oczywiście, zaproszony na chwileczkę z tyłu, gdzie jedli sami Chińczycy, tak? Przy stole również, takim fajnym, skręconym środkiem, gdzie się podstawia te potrawy na środku i wtedy obracasz sobie i nabierasz to, co właściwe. Fajny pomysł zresztą nawet, bardzo wygodny niż sięgać gdzieś tam i powiedzieć podaj chleb, to sobie obrócisz chleb, sobie weźmiesz chleb, obrócisz sobie stół, tak? No ale tam już nie było widelców. A ja byłem jedyny Europejczyk przy tym stole. To nie było nic oficjalnego, to była chwila taka, że tak powiem, tylko tam rozmowy, ale rzeczywiście coś tam zjedliśmy. No i to jest forma, tak? Jest inny stół, są pałeczki, jest inne jedzenie, wszystko jest inaczej, tak? Oni rozmawiają w inny sposób zupełnie, oczywiście rozmawiają po chińsku, ale mają inne gesty, inne sposoby myślenia, rozmawianie ze sobą. Jeżdżę do Francji, tak, tam też jest zupełnie inaczej, też są gadatliwi, po prostu przeżywają wszystko i w ogóle jak Louis de Funès troszeczkę, nie? Wracając do tych chińskich postawy, później wracam samochodem, włączam sobie płytę, która jest w samochodzie, to jest chińskie uwielbienie. Nie podoba mi się. Ale tak sobie myślę, no ale to jest uwielbienie, nie? Posłuchaj tego sercem, posłuchaj tego duchem. No rzeczywiście, no w duchu jest okej, nie? Jest okej. No takie cią, cią, nią, cią, no. Nie moja forma w ogóle. Dlaczego? Bo się tak wychowałem. Bo się wychowałem tutaj. Gdybym się wychował tam, to mi pasowało. Ale wychowałem się tutaj. Dlatego mówię, jaką formę lubisz? Jaką formę lubisz? W jakiej czujesz się dobrze? Religia jest tym czymś takim, co próbuje nas sprasować z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu, z góry do dołu i powiedzieć, taka forma jest właściwa, inna jest niewłaściwa. U nas w kościele to się uwielbia tak, pastor wstaje, modli się tak, uwielbia się tak i poza granicę nie wychodzi. Bo tam jest zło, porwie cię zaraz. A, i to jesteś zwiedziony, inny duch jest. Nie. Właśnie o to chodzi, że religia próbuje nas czymś zatrzymać, nie? A my się wychowaliśmy, przywykliśmy do czegoś, tak? Przywykliście, przepraszam, nie poczujcie się źle, moi kochani, bardzo was wszystkich lubię, przywykliście do swoich miejsc. Przywykliście do swoich miejsc, dobrze się czujecie, gdzie siedzicie. Ale nie ma nic z tym złego. To jest dobre, to jest fajne. Nawet niektórzy potrafili komuś powiedzieć, przesuń się, to jest moje miejsce. A gdzie to jest napisane? Nigdzie, ale to jest moje miejsce, zawsze tu siedzę. Tak już jest, masz już taką utartą po prostu swoje schematy myślenia, nie? Nawet forma naszej modlitwy jest czasami taka sama. Czasami można kogoś posłuchać, jak on się modli, a ten jest ze Spichlerza, ten jest ze Spichlerza, ten to jest od baptystów gdzieś tam, tamten skądś tam, nie? Bo tak mamy po prostu, uczymy się od siebie, przenikamy pewnego rodzaju atmosferą. Czy to jest coś złego? Nie dopatrywa mi się nic złego w tym. Po prostu, tak jest, już. Taką mamy cechę. Jesteśmy Polakami, ze Świdnika głównie, tak? Ze Świdnika, czasami ktoś do nas przyjedzie z Ukrainy, oni też mają swoje sposoby oddawania Bogu chwały, tak? I modlitwy, i swoje sposoby bycia, tak? Mogę z was zapytać, czy czujecie się całkiem jak w domu pośród nas, czy tak nie do końca jak w domu? Nie do końca. No. 75%. To dużo. No my też się nie do końca czujemy w domu, jak jesteśmy na Ukrainie, też na 75%, ale nam się podoba. No ja nam się podoba. Jakoś mamy takie coś podobnego w sercu, nie? Mamy coś. Coś takiego z Ukrainą mamy podobnego. Jak siedziałem z Chińczykami przy stole, to stwierdziłem, że mamy bardzo mało podobnego w sercu. Nic złego. Zobaczcie, kościół, mocny kościół chrześcijański w Chinach, tak? Poświęceni Bogu, rozwijają się. No ale to ciąg, takie, wiecie, to tak inaczej trochę, nie? Ale w końcu jakbyś tam był, myślę, że po chwilę trochę byś się przyzwyczaił i byłoby fajnie, tak? Dlatego, że ważne jest, co jest w twoim duchu, tak? Co jest w twoim duchu. Możesz posłuchać uwielbienia w duchu, nie na zewnątrz, tak? Możesz czasami nie rozumieć słów twoim umysłem, ale możesz posłuchać w duchu. Trochę tak było, jak pojechaliśmy do Kijowa. Też po prostu, wow, wszystko takie, ale myślę sobie, ale o co tu chodzi? Ta forma jest w ogóle, nie przywykłem do tego. Musiałem się trochę przyzwyczaić, ale w duchu czułem, że coś mnie po prostu ogarnia. Raz pojechałem, drugi raz pojechałem, trzeci raz pojechałem i już po prostu zacząłem być coraz bardziej otwarty na to, co się dzieje, tak? I tak często jest, z pewnymi poruszeniami Bożymi, tak często jest, że my na początku jesteśmy tak skostniali, jakbyś zmarzł na mrozie po prostu i ktoś ci mówi, chodź, a ty po prostu nie jesteś w stanie się poruszyć, po prostu taki jesteś zmarznięty. I my tak czasami jesteśmy, nie? Ktoś mówi, no chodź, to po prostu zrobimy jakieś uwielbienie, potańczymy, zrobimy jakieś inaczej formę, wejdziemy może szabas zrobimy, co chcesz, a ty mówisz, ja nie. I patrzysz się po prostu i nie możesz. Jesteś po prostu, wszystko to jest ułożone, jesteśmy po prostu poukładani, nie możemy wejść dalej. Jesteś tym wolny. Możesz pozostać, a możesz wyjść. To jest twoja decyzja. Ja myślę, że bardzo wiele razy ostatnio Duch Święty brał nas za rękę. Przez ostatnie lata bardzo wiele razy Duch Święty brał nas za rękę. Każdego z was brał za rękę i mówił, chodź, pobiegnij. Chodź, zostaw to, w czym byłeś do tej pory. Chodź, ja cię z tego wyprowadzę. I być może poczułeś, wow, coś się dzieje, coś Bóg do mnie mówi. Nawet powiedziałeś świadectwo. Minęło parę dni, może parę miesięcy, trudno było, ciężko, presję. Nie, to nie dla mnie, nie? Więc gdzie jesteś dzisiaj? którym miejscu? Pobiegłeś? Czy zostałeś? Co? Na swoim ulubionym krzesełku. Siedzę tam, jak siedziałem, wróciłem na swoje ulubione krzesełko, zagrzane, cieplutkie, nic mi tu nie grozi, czuję się bezpiecznie, nikt mi nie mówi, że źle wierzę, nikt na mnie nie krzyczy, nikt mnie nie prześladuje w ogóle, jest super w ogóle, tak? Czy jesteśmy na tyle odważni, żeby wyjść z tego miejsca, żeby stać z tego swojego ciepłego krzesełka? Czy jesteśmy na tyle odważni? Mówimy o tym, że Malcolm i drugi brat Jeff mówili fajne rzeczy do nas. Wiecie co? One były świetne, ja się bardzo uśmiechałem. Ale one są napomnieniem. Bóg po raz czwarty mówi do nas, że Izrael, o Izraelu i o Abrahamie po raz czwarty, że stoimy w miejscu. Czterech mówców przyjeżdża do nas, czwarty zupełnie nas nie znając i mówi, że stoimy w miejscu i nie poruszamy się do przodu. To jest fajne, to jest świetne, to jest chwała Bogu, że tak Bóg do nas mówi. Świetnie. Tylko kochani, do czwarty raz Bóg mówi do nas to samo. Co z tym zrobiliśmy? Co z tym zrobimy? Co powinniśmy z tym zrobić? No i zrobimy tak, no dobra, no to fajnie, to powinniśmy teraz, zrobimy modlitwy, więcej będziemy się modlić. To jest fakt. Bardzo dobrze modlić się. Bardzo dobrze jest się modlić, bardzo dobrze jest zwołać post, bo już to robiliśmy wiele razy i myślę, że najbliższy czas też powinniśmy coś takiego zrobić. Ale wiecie co, ja mam czasami takie wrażenie o nas, że my jakoś tak jakbyśmy nie do końca po prostu kojarzyli w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Bo jak robimy post, to jest 15 osób. Jak robimy szabat, to jest 10 czy 15 osób. Jak robimy coś tam, jakieś inne przyjęcie, to 10 czy 15 osób nie wie, czy na pewno powinno po prostu, bo to może wykracza poza jakieś ramki. Biblia mówi, graliśmy wam na lutni, nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, nie płakaliście. Co jest w naszych sercach? Co chcesz osiągnąć w swoim życiu? W jakim kierunku mamy pójść? Razem jako Kościół. I ty indywidualnie. Jak długo będziemy pozostawać czasami w pewnych schematach? To, co Agnieszka mówiłaś o tym związaniu. Wiecie, że ja nie byłem świadomy pewnych rzeczy, które są we mnie, że jestem związany pewnymi lękami, pewnym strachem? Nie byłem nawet świadomy. Dopiero kiedy Bóg powiedział, pobiegnijmy razem, to ja mówię, Boże, nie daję rady, coś się ze mną dzieje, jestem po prostu w trudnym miejscu, nie daję sobie rady. A Bóg mówi, tak, bo tyle lat byłeś związany pewnymi schematami myślenia, pewnymi lękami, pewnymi kompleksami, że kiedy ktoś ci mówił, pójdźmy, to ty mówiłeś, ja nie wiem, ja nie czuję, ja nie daję rady, że teraz jak ja już cię biorę za rękę i mówię, pobiegnij, to ty zadyszki łapiesz i mówisz, nie daję sobie rady. A Bóg mówi, długo już czekałem, długo już do ciebie mówiłem. Przez wiele lat napominałem, abyś wyszedł. Ale było ci trudno przyjąć czasami prostą naukę, którą Bóg mówi. Jeżeli wpadamy w jakieś problemy związane z pracą czy z małżeństwem, to łatwo nam jest troszeczkę zrozumieć, dlaczego tak się stało, tak? Łatwo nam jest jakby odnieść to, no tak, faktycznie coś mi brakuje, tak? To nie jest nigdy bez przyczyny. Jeżeli masz problemy w małżeństwie, one mają jakąś przyczynę. Łatwo nam jest powiedzieć, to nie ja, teraz módlcie się o mnie, to przez niego. Wiesz co? Zacznij od siebie. Ja wiem, o czym mówię z moją kochaną żoną, bo też mieliśmy trudne troszeczkę relacje na początku i Bóg mnie poprowadził i po prostu powiedział, przestań narzekać na swoją żonę, tylko zacznij od siebie. Ja nie mówiłem, że narzekałem do kogoś innego, tak? Tylko modliłem się, Boże, proszę Cię o nią. A Bóg mówi, przestań modlić się o nią, zacznij się modlić o siebie, żebyś Ty się zmienił dla niej. I co to było? Czy to była zachęta? To była zachęta, ale nawet w formie napomnienia. Co by było, gdybym tego nie zrobił? Słabo by było, nie? Słabo by było. Po prostu byłoby kiepsko, tak? Bo ja bym się nie zmienił. I teraz wy byście musieli się modlić o mnie i o Dorotkę, bo takie mamy problemy w małżeństwie. Ojej, co to zrobić teraz z nami? Facet nie stanął na wysokości zadania. Może czasami wystarczy porozmawiać z kimś bardziej. Rozumiecie? Przyjść i powiedzieć, chłopie, troszeczkę się otrzeźwi. Zrozum, to ma swoje zasady. Jeżeli ty się o siebie sam nie zmieniasz swojego serca, to stąd wynikają po prostu pewne sytuacje w późniejszym twoim życiu. Czy to dotyczy małżeństwa, czy dotyczy pracy, czy różnych rzeczy. To nie są rzeczy bez przyczyny. Kochani, zrozumcie, to nie są rzeczy bez przyczyny. Chcemy osiągnąć coś w duchu, tak? I skupiamy się na czym? Co robimy, jeżeli chcemy się osiągnąć coś w duchu? Skupiamy się tylko na modlitwie. Mówimy czasami, że ktoś jest chory, będziemy się o niego modlić. Wiecie, tak nie do końca Biblia tak nam mówi. Chociaż to może być dla was szokiem. Biblia nie mówi, że nie módlcie się, nie mówi czegoś takiego. Biblia oczywiście daje miejsce na modlitwę. Ale Jezus powiedział, jeżeli... Jak posyłał? Co powiedział do uczniów, jakich posłał? Powiedział, idźcie i módlcie się o chorych, czy powiedział, chorych uzdrawiajcie? Oczywiście nie da się zrobić tego bez modlitwy, bo to normalne, że ty potrzebujesz się modlić raz, że do Boga, raz potrzebujesz się modlić samemu o samego siebie, żeby twoja wiara powstała, tak? Ale szczerze powiem, większość ludzi, którzy usługiwali w uzdrowieniu, którzy naprawdę byli używani w uzdrowieniu, bardzo często, nie zawsze oczywiście, ale bardzo często modlitwa o uzdrowienie trwała 30 sekund albo minutę maksymalnie. A może tylko kogoś dotknęli. Jezus nie modlił się długo, on uzdrawiał. Ta modlitwa czasami jest bardziej potrzebna tobie i tej drugiej osobie niż samemu uzdrowieniu, temu procesowi uzdrowienia, który ma przyjść. Dlatego, że proces uzdrowienia nie musi być wcale uzależniony od długości twojej modlitwy, aczkolwiek ona jest ważna. Dlaczego? Dlatego, że czasami trzeba przez modlitwę wejść w namaszczenie Boże, wejść na tą świętą górę Bożą, tak żeby twój duch się wzmocnił, I osoby wokół ciebie, żeby atmosfera Boża się zmieniła wokół ciebie, żebyś wtedy mógł powiedzieć do choroby, wejdź w imię Jezusa. Po to jest ta modlitwa, po to jest ten czas uwielbienia i modlitwy, abyś w duchu się wzmocnił, aby twój duch powstał, abyś zrozumiał, kim naprawdę jesteś w Bogu, jakie masz powołanie, dokąd idziesz, dokąd zmierza ten statek twojego życia i nas. Niektórzy z nas czasami spuściliście żagle, całkowicie puściliście ster, zeszliście pod pokład i czekacie, aż ten statek sam dopłynie. Dokąd on dopłynie, kochani, dokąd on dopłynie, jeżeli ty nie trzymasz steru? Jeżeli ty nie wiesz, dokąd płyniesz, dokąd on dopłynie? Należy wyjść, rozpoznać wiatr, rozpoznać pogodę, wziąć kompas w swoje ręce, wziąć mapę, powiedzieć, Duchu Święty, dokąd ty mnie prowadzisz jako nowotestamentowego chrześcijanina? Jaki kierunek mam obrać? Czy mam się rozbić na najbliższej miliźnie? Czy mam rzeczywiście dopłynąć do zbawienia, do konkretnego lądu, do konkretnego miejsca? Może z miejsca do miejsca, od wyspy do wyspy mnie ciebie Bóg będzie prowadził. Nie możesz puszczać sterów i powiedzieć, niech się dzieje wola nieba, jak to Kuba często mówił, tak? Jak to mówił? Zgodniło się zawsze trzeba, zgadzać trzeba. To nie jest tak. Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, powiedział, panuj nad swoim życiem. Zarządzaj nim. Bądź dobrym gospodarzem swojego życia. I czasami my mówimy fajnie. My fajnie mówimy. Fajnie. I mija dwa tygodnie i nic z tym nie zrobiliśmy. Więcej czynów, mniej mówienia. Biblia mówi, słowa to jest tylko wiatr. Lepsze efekty ma ten, kto najpierw robi, a potem mówi. Niż ten, kto tylko mówi, a nic nie czyni. Więc najpierw zacznij swoje życie z Bogiem na poważnie. Weź stery swojego życia w swoje ręce. Mocno je trzymaj i powiedz, Boże, Ty mówiłeś do mnie wiele razy, a ja nie słuchałem. Nie byłem otwarty na to, co do mnie mówiłeś. Ty wiałeś w różnym kierunku, a ja myślałem lekko to po prostu podchodziłem do tego. Rozmawiałem z Malcolmem i z Jeffem, mówię, słuchajcie, jak to jest? Jak to jest? Czy pamiętacie, może nawet można to, nie wiem, czy to było nagrane w ostatnią niedzielę. Ale ostatnią niedzielę mówiłem, drzwi są otwarte. Mówiłem w poprzednią niedzielę, przed Malcolmem i Jeffem, powiedziałem, drzwi są otwarte, Bóg już w Chrystusie wszystko uczynił, abyś był wolny, abyś mógł wejść do Bożej obecności. Drzwi są otwarte, abyś zrobił ten krok do przodu w duchu. I przyjeżdżają goście, mówią praktycznie to samo, nawet te same zdania, przesłuchajcie to. Nawet te same zdania. I pytam się, Jeff, jak to jest? On mówi, tak jest, tak jest. Po prostu, kiedy Duch Święty mówi przez nas do siebie, do nas samych, przez nas, ja mówię też o sobie jako jednym z liderów, ale przez nas Bóg mówi, Duch Święty mówi. To my tak to traktujemy lekko. Gdy przyjedzie nazwisko, wow. Dlatego ja proszę Cię, tak samo jak ja słuchałem tego uwielbienia, zacznij słuchać tego, co Bóg mówi przez swoje serce w duchu. Co Bóg mówi do nas, do Kościoła. I weź to sobie do serca. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zapamiętać, to sobie to napisz. Bóg tej niedzieli mówił to i to, tak? Mówi do nas na przykład, żebyśmy modlili się o pewne rzeczy, tak? Mówi do nas, abyśmy na przykład jako mężowie byli, stawali na wysokości zadania i Bóg nas poruszył, po prostu dotknął nas, wyszliśmy do przodu, modliliśmy się, tak? Więc po prostu zapisz to, że to było, że to miało miejsce i idź za tym, tak? Nie pozostawiaj tego. To nie jest rzecz taka, że ty, czułem to wtedy, a teraz to nie czuję, to już nieważne. To nie jest w ogóle po prostu przyjmowanie jakiejkolwiek nauki. To jest takie coś, że ty poszedłeś do szkoły, posłuchałeś, a potem wszystko zapomniałeś. Bóg konkretnie do nas mówi. Mówi do nas, abyśmy skupili swoją uwagę na krzyżu. Mówi do nas wiele rzeczy przez wiele lat. Teraz ja to, co widzę, Bóg nam skupia uwagę troszeczkę bardziej na Izraelu i na tych rzeczach po prostu związanych z poznaniem Izraela i z poznaniem z pewnych, jak to powiedzieć, spojrzenia na chrześcijaństwo pod kątem Izraela bliżej. I to nie jest nic złego, to jest coś, co daje nam wzrost. Modlimy się o przebudzenie, Bóg nam odpowiada, mówi, dobrze, wejdźcie, podaję wam rękę, wejdźcie bliżej, tak? Wiecie, że kiedy, załóżmy, wyobraźcie taką sobie sytuację, że jestem jakimś gościem, tak? Wy sobie tutaj siedzicie i na przykład macie jakiś poczęstunek, jakieś dobre ciasteczko, paluszki, kawę, owoce i sobie rozmawiacie wszyscy razem i ja wchodzę i mówię, dzień dobry wam wszystkim. Wiecie, ja chciałem tutaj wam takie fajne ciasto przynieść, tort. Czy wy jesteście zainteresowani? A wy, no właściwie tak, ale jakieś takie z wisienką, w ogóle nie wiem. Nie podoba mi się. Właściwie, no możesz postawić, ale my nie wiemy, co z tym zrobić. Jak ja bym się poczuł? Kiepsko, nie? A jak się Duch Święty czuje, kiedy on przynosi pewne rzeczy, mówi, chodźcie, mam coś dla was. Mówicie, taka wisienka, tak nie bardzo, czy ja wiem, czy to jest Duch Święty? Jak on się czuje? On mówi, okej. Mówi, okej, dobrze, to ja sobie tutaj stanę z boczku, poczekam. Czy spróbuję przyjść w następną niedzielę z tą wisienką, może wtedy wam się spodoba, nie? I on jest bardzo, bardzo, bardzo cierpliwy. Bardzo cierpliwy. I on przyjdzie z tą wisienką jeszcze raz. Przyjdzie jeszcze wiele razy do twojego życia z tą wisienką i powie, chodź, mam coś dla ciebie, chodź. Czy jesteś w stanie wyjść? Czy jesteś w stanie pozbyć się swoich stereotypów, bo jesteś w stanie zburzyć te warownie swoim umyśle? Czy jesteś w stanie powiedzieć, Boże, ja nie chcę żyć dłużej jako ktoś, kto był uformowany tylko w jakiś sposób i nie pozwolić, i nie być otwartym na to, co ty przynosisz dla mnie do mojego życia? Jeżeli jesteś taką osobą, która długo już nie czuła, że Bóg do niej mówi, długo Bóg do ciebie, czujesz, że masz wrażenie, że Bóg do ciebie nie mówi. Może są jakieś sfery twojego życia, może ty nie bardzo jesteś tak otwarty na to, żeby go posłuchać. Ja też oczywiście zdaję sobie sprawę, że nam czasami nie jest lekko. Jesteśmy czasami pod presją, pod opresją, czasami po prostu wróg nas chce naprawdę zdołować i zniechęcić. Ja to wszystko wiem. I nie jest łatwo czasami, bo to jest walka, bitwa. Ale bitwę nie powiem w ten sposób. I chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tak jak Kuba powiedział, nie przez formy religijne. Bitwy nie zwyciężysz przez formy religijne. Bitwy nie zwyciężysz przez to nawet, jak to powiedzieć, żeby źle nie powiedzieć, bo można źle coś powiedzieć. Nie zwyciężysz przez samą w sobie modlitwę. Bitwę zwyciężysz, jeżeli usłyszysz co w modlitwie, co Bóg do ciebie mówi i zrobisz ten krok, który usłyszysz. Dlatego modlitwa jest po to, żebyś ty spotkał się z Bogiem, żebyś usłyszał od Niego, co On mówi do twojego życia na ten moment, na ten czas. Co On chce zmienić w twoim sercu, co On chce zmienić w twojej osobowości, w twoim charakterze. Warto jest czasami się zatrzymać i powiedzieć, okej, Boże, no fajnie, mam, jest to w moim życiu, doszedłem do tego miejsca i do tego, tak wyglądają moje okoliczności. Czy ty może chciałbyś coś zmienić w ogóle w moim życiu? Czy może to powinno jeszcze pójść dalej? Czy ja naprawdę osiągnąłem wszystko to, co miałem osiągnąć? Czy pod koniec mojego życia nie będę umierał w jakimś zgorzknieniu, frustracji, żalu, że nie osiągnąłem w ogóle tego, co trzeba było? Pewni mężowie, bracia pisali książki o generałach bożych, tak? O takich ludzi, o osobach, które osiągnęły coś w swoim życiu. Ja czytałem te książki. Już to kiedyś mówiłem, wspomniałem jedno świadectwo. Jedna kobieta była powołana do tego, że przez nią Bóg przyniósł mocne poruszenie do kościoła czy do miasta. I ona weszła w zły związek małżeński, to ją troszkę zdołowało. Ale nie była potem w stanie już tego zrobić. Nie była, po prostu nie udało jej się. Ale rozumiała, że był w tym problem. Więc modliła się o swoją córkę, że Bóg na nią to położył. I Bóg to zrobił, bo Bóg jest Bogiem miłosierdzia. A to była ta druga opcja. Dlaczego ty nie masz tego wieńca, na ten wieniec zasłużyć? Pomyśl sobie dzisiaj sobie pomyśl. Dzisiaj sobie pomyśl, że niedługo odchodzisz do Pana. Niedługo, bardzo krótko. Masz mało czasu. Ja wiem, że do młodych to jest trudno jeszcze dotrzeć, dlatego że jak się jest młodym, to się ma jakoś takie inne nastawienie serca i to jest normalne. I to jest w porządku, że się nie myśli w ogóle o końcu życia. Także nie przejmujcie się tym. Ale możesz trochę tak sobie pomyśleć, żeby tak trochę lepiej zaplanować swoje życie. Masz mało czasu. A Biblia mówi, wieniec żywota na ciebie czeka. Jaki jest ten wieniec? Jaki jest ten wieniec? Ile tam jest pięknych kwiatów w tym wieńcu? Ile jest pięknych liści? Nie wiem, jakbyś sobie go wyobraził. Czy bardziej po rzymsku, czy nie wiem jak. Inaczej, trudno mi powiedzieć. Może on nie ma nic wspólnego z Rzymem, chociaż on był tak troszeczkę... Ten troszeczkę jest ten wieniec zwycięstwa, nie? Laurowy taki trochę. Laurowy, tak nam się wyobraża raczej, nie? Ale może nie będzie wcale laurowy. Nie wiem, może będzie z jakichś złych, ze złotych liści z drzewa życia na przykład, nie? Może, nie wiem, może na przykład, nie? Jakkolwiek. Będzie niesamowity. Jaki on jest? Na jaki zasłużyłeś? Jaki masz już? Jaki jesteś pewien, że już masz? Jaki na ciebie czeka? Jaki Bóg tam wyciągnie i powie, chodź. Jaki na ciebie założy? Mówimy o wspaniałych mężach bożych, o osobach, które niesamowite rzeczy uczyniły i one są zachętą dla nas. Ale ja zadaję ci pytanie, co stoi w twoim życiu na przeszkodzie, że nie możesz pójść za Bogiem na 100%? Co stoi na przeszkodzie? Bo ja nie rozumiem. Jezus oddał wszystko. Jezus położył wszystko i powiedział, pójdź za mną i zostaw wszystko dla mnie. Nie? Jeżeli miłujesz te rzeczy na świecie bardziej niż mnie, nie jesteś mnie godzien. Straszne stwierdzenie, okropne. Ale to nie chodzi o to, że masz kogoś nienawidzieć, tak? Ale chodzi o to bardziej, tak? Więc jeżeli on stracił wszystko z nieba, żeby oddać za ciebie, to jest normalne, że on mówi, dobrze, ja zrobiłem to dla ciebie, więc czy możesz również swoje serce mi ofiarować w całości? Powiesz, ja mam ciężary, ja mam pracę, ja mam trudności, wiesz, jaka jest moja żona, moje dzieci, wiesz, jakie mam swoje tam jakieś cechy charakteru. Ja wiem, to jest wszystko rzeczywiście duża trudność. To są duże problemy i duże ciężary, które trzeba przejść. Nie są proste rzeczy. Ale jakie jest twoje serce? Czy ty jesteś w stanie zupełnie to czasami zostawić i przyjść i powiedzieć, Boże, wchodzę na Twoją świętą górę z uwielbieniem dla Ciebie i nie patrzę się wstecz, co za mną stoi, jak duże problemy, długi, kłopoty, jak ile telefonów. Ja też mam dużo telefonów. Czasami jak tutaj jesteśmy na spotkaniu, a później podnoszę telefon i mam 10-15 połączeń różnych od różnych osób. Odzwaniam do tych osób w drodze do domu. Myślicie, że ja tak zawsze żyję po prostu w całkowitym odpocznieniu? Nie, i to zaraz się czasem denerwuję. Myślę sobie, już mi chcą skraść po prostu ten pokój Boży i radość Bożą, którą mam. Ale to jest nawet dobre, dlatego że ty musisz dokonać pewnego wysiłku, żeby nie dać się wytrącić z tego pokoju Bożego. To kosztuje, to jest cena, to jest wysiłek, tak? Musisz wyćwiczyć swoje ja, żeby nie pozwolić, żeby to cię wytrąciło z równowagi. Moja żona wie, jak jest, tak? Jak zadzwoni do mnie Francuz i po prostu tam te słuchawki po prostu krzyczy, po prostu i ty myślisz sobie, Boże mój, czasami już nie wiem, czasami to było tak, że już po prostu on nadaje, odłożyłem telefon, mówię, Boże, on nadaje dalej. Mówię, Boże, co ja mam zrobić? Odłożyć tą słuchawkę, rozmawiać z nim, czekam tak chwilę, niech Boży pokój przyjdzie do mojego serca. Podniosę słuchawkę, tak, no dobra, no to na razie. Tak wygląda czasami moja rozmowa, już nawet nie chcę czasami, rozumiecie, czasami są tacy ludzie, przepraszam, ja mam takiego akurat, można powiedzieć, partnera w biznesie, bardzo trudnego, ale błogosławię go, jak się o niego modlę, błogosławię, to jest trochę lepiej. Ale to wymaga troszeczkę twojego, wymaga takiej nie tyle cierpliwości, ile pewnego nauczenia się, jak sobie w tym radzić, to jest wyzwanie dla twojego życia. Mógłbym rzucić to, bo jest za trudne. Modlę się, że Bóg mnie z tego wyprowadził, tak? Żebym mógł wejść w inną pracę. Ale mogę powiedzieć, nie daję rady i odpuścić to wszystko. To nie byłoby zwycięstwo. Ja muszę dać radę. Jakkolwiek, ale ja muszę dać radę. Mam pewne swoje obowiązki, mam swoją odpowiedzialność, tak? Bóg mówi, nie możesz się wycofywać, nie możesz być kroków wstecz i mówić, nie mam siły, nie dałem rady i się wycofuję. Ja rozumiem, że oczywiście Bóg działa w słabości, możesz powiedzieć, już nie mam siły, ale ja ci powiem, twój duch, twój nowy duchowy człowiek, który jest w tobie, on jest stworzony według Jezusa Chrystusa i on nie mówi tego, nie mam siły. Ty zewnętrznie możesz się czuć czasami bardzo słabo, twoja dusza się może czuć bardzo źle, ale zaświadczam ci, twój duch jest jak lew z pokolenia Judy i on nie ma problemu w ogóle, żeby pokonać ten problem. Żadnego problemu nie ma, żeby pokonać to. Dlatego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mówiono do nas, abyśmy szli za obłokiem. Mówiono do nas, idźcie, nie zatrzymujcie się. Agnieszka mówiłaś do nas to samo, co mówił również Malcolm, że na ile jesteśmy otwarci. My czasami próbujemy wyłamać otwarte drzwi w duchu. My często to robimy, wyłamujemy otwarte drzwi. Bóg już powiedział, zaświadczył i obiecał. On dał ci obietnicę, że on usłyszy twoją modlitwę każdą modlitwę, z którą przychodzisz do Boga. I każda modlitwa ma dla Niego znaczenie. On już obiecał, że ty jesteś jak źrenica Jego oka, jesteś dla Niego bardzo, bardzo ważny. On już obiecał, że drzwi dla ciebie otworzył przez swoje ciało, przez złamane swoje ciało i przelaną krew. On już to obiecał, powiedział, drzwi są dla ciebie otwarte. Drzwi są dla ciebie otwarte, drzwi duchowe są otwarte. Możesz wejść na świętszego miejsca. On już obiecał. I powiem ci więcej nawet. Pamiętacie to, co Kuba mówił o historii Abrahama, o przymierzu, które Bóg miał z Abrahamem, pierwszym przymierzu, tak? I przyszedł którejś nocy Bóg do Abrahama i przyszedł się jako ogień pomiędzy rozciętymi, rozdwojonymi częściami cielca, tak? Tam było kilka zwierząt, tak? I przeszedł pomiędzy tym. Dlaczego to zrobił? Żeby udowodnić Abrahamowi, że zawiera z nim przymierze. To było przymierze również związane z błogosławieństwem nad Abrahamem, tak? Później Bóg przyszedł i potwierdził również to ogniem i trzęsieniem ziemi, zawierając przymierze z Izraelem, tak? A potem przyszedł i zawarł jakie przymierze? Przez krew Jezusa zawarł przymierze z tobą. Czy przymierze jest jednostronne, czy dwustronne? Czy ono ma tylko obowiązki wobec ciebie? Ono ma przywileje wobec ciebie. Bóg ci obiecuje przywileje, że będziesz w Jego oczach miał przywileje. Że poprzez śmierć Jezusa jesteś włożony w Chrystusa i posadzony razem z Jezusem. Dlatego Bóg ma ucho otwarte na twoją modlitwę. I Bóg mówi, powiedział o Jezusie, ten jest Syn mój umiłowany. I ten przywilej bycia umiłowanym i bycia w umiłowanym, jeśli nie możesz zrozumieć tego, że ty jesteś umiłowany w Bogu, tak jak Chrystus, to sobie powiedz, jestem w umiłowanym, w tym, o którym Bóg powiedział, że jest umiłowany mój. Jesteś w umiłowanym. Bóg ma wobec ciebie obowiązki. On ma wobec ciebie obowiązki. Poprzez przymierze zawarte w Chrystusie. On odpowie na każdą twoją modlitwę, dlatego że On zawarł z tobą przymierze. Obiecał ci, podpisał to. On podpisał, że będzie ci błogosławił. On podpisał, że będzie odpowiadał na twoją modlitwę. On podpisał, że jesteś dla Niego ważny. On podpisał, że usprawiedliwi cię swoją sprawiedliwością, nie twoją. On to już wyraził. Dlatego nie otwieraj, nie wyważaj otwartych drzwi. On już wyraził swoją całkowitą przychylność do twojego życia. Całkowitą przychylność. On już to wyraził. Jeżeli ty chcesz się modlić o to, aby ściągnąć Jego przychylność w tej formie, to powiem troszeczkę źle. Być może, że będziesz miał pustą, suchą modlitwę, która nie przynosi żadnego efektu. I możesz nawet, przepraszam za wyrażenie, nie gniewajcie się, ja wierzę w bardzo głośną modlitwę i ja sam się tak modlę i bardzo głośno się czasami modlę, ale można mi czasami zedrzeć gardło i nic nie będzie z tego, rozumiecie? A możesz zedrzeć gardło, wierząc w to, co Jezus już dla ciebie zrobił, wtedy będziesz miał efekty. Przede wszystkim pierwszy fundament, pierwszy nasz krok, jakkolwiek, czy to jest wstawanie rano, czy to jest błogosławienie swoich dzieci, żony i rodziny w ciągu dnia, czy to jest pójście do pracy, czy to jest modlitwa, czy to jest uwielbienie, czy to jest rozmowa z bratem. Pierwszy krok to jest staję na tym, kim Bóg mnie w Chrystusie uczynił, co On ze mną, jakie przymierze ze mną zawarł, co On powiedział o mnie, co On powiedział o tobie, nie to, co ty mówisz o sobie, tylko co On powiedział o tobie. Może, tak jak mówię czasami niektórym z was, jeszcze raz to przypominam, weź sobie kartkę i napisz, co Bóg o tobie myśli. Napisz. To jest warto czasami wypunktować, zrobić sobie 5, czy 10, czy 15 punktów, ile jesteś w stanie. Czy możesz to zrobić? Rzucam wam zachętę i wyzwanie. Zróbcie to, a wiele się nauczycie. Zaczniecie wertować Biblię, szukać, myśleć, zastanawiać się, przypominać sobie jakieś kazanie. Co Bóg tak naprawdę myśli? Kim jestem w Chrystusie? Weź kartkę. Jeśli nie jesteś w stanie, to może sięgnij po jakąś opracowaną już książkę czy coś takiego. Będzie ci łatwiej. Ale myślę, że już tyle słuchaliście nauczania, że jesteście w stanie to powiedzieć z pamięci. Naprawdę. Tak. Tak. Ja wierzę bardzo mocno i czuję to w swoim sercu, całym moim sercem i naprawdę jestem tak jakby wypełniony taką wizją Bożą, Bożym marzeniem, Bożym pragnieniem, że Bóg chce nas zaprowadzić dużo dalej. Ale myślę, że to jest związane z każdym z was indywidualnie. I tak zachęcam was i proszę was też, abyście nie dali się jakoś tak z diabłu wciągnąć w jakieś narzekanie, w jakieś złe mówienie, w jakieś krytykowanie, bo to nie przynosi dobrych owoców. To nie przynosi dobrych owoców. Jakkolwiek by ono było, w jakąkolwiek stronę. Łatwo jest nam narzekać. Wierzcie mi, że to chyba sami wiecie. Łatwo jest nam narzekać, a szczególnie na siebie nawzajem. Łatwo jest nam mówić. Jeżeli już musisz z kimś bliskim, jedną osobą porozmawiać, delikatnie z tym porozmawiaj, ale zatrzymaj się w połowie rozmowy, dalej nie mów. Nie narzekajmy. Nie mówmy jakichś złych słów. Nie bądźmy tacy stronniczy. Nie bądźmy wycofani, że nie chcemy po prostu pewne rzeczy wejść, które Bóg nam daje. Bóg wyciąga do nas rękę w tym kościele i mówi, chodź. Nie bądź zamknięty. Mówisz, ja nie przywykłem, ja przywykłem mieć widelcem, nie przywykłem mieć pałeczkami. No rozumiem, mi też było niewygodnie. Próbowałem, nie da rady, nie, katastrofa. Ale oni jedzą, więc znaczy, że jednak można, tak? Więc czasami jesteśmy do pewnych rzeczy nieprzyzwyczajeni i nie do końca otwarci. Ale wcale nie znaczy, że Duch Święty nie chce w tym temacie do nas przemówić. Tak myślę, że troszeczkę już mi się myśli skończyły. Albo tylko chwilowo się zatrzymałem. Macie ochotę, żebyśmy się razem teraz pomodlili? Może nie musicie wstawać. Jeżeli macie ochotę siedzieć, to chyba, że ktoś chce wstać, to możecie wstać. Macie ochotę tak przyjść do Boga w tym, tak szczerze. Parę słów, chociaż powiedz Bogu parę zdań, co myślisz o tym, jak zaplanowałeś swoje życie, jaka jest duchowa mapa twojego życia. Okej? Pomodlimy się? Aleluja, dzięki ci, Panie. Dziękuję ci, Tato. Tato, ja dziękuję ci, że ty mówisz do nas, Panie, że ty zachęcasz nas. Dziękuję ci, że nas wzmacniasz, że masz mnóstwo dobroci, miłości w stosunku do nas. Nie chcesz w żaden sposób, ty nigdy nie będziesz oskarżał nas, bo Biblia mówi, któż będzie oskarżał, nigdy nie będziesz potępiał nas, ale chcesz nas do nas przemówić, aby nas zachęcić, abyśmy mogli pobiec dalej,
aby wziąć ten wieniec żywota, aby sięgnąć po niego z większą odwagą. Ojcze, długo już przebywaliśmy w naszym sercu, w naszym mniemaniu, w naszych nawykach, w jakichś stereotypach, w jakimś myśleniu, że tak jest dobrze i tak zostanie i tak już to miejsce, ten numer mojego krzesełka zostanie i nigdy się nie zmieni. Ojcze, ale ja proszę Cię, żebyś Ty zmienił to. Ojcze, ja proszę Cię, żebyś to zmienił. Ojcze, ja proszę Cię, żebyś to zmienił. Proszę Cię, zacznij od nas, od liderów, szczególnie Panie, od nas starszych, od liderów modlitwy, Ojcze, od liderów szkółki, od liderów uwielbienia, Ojcze. Zacznij od nas, Panie Jezu, zacznij od nas, Panie. Wprowadź nas w to nowe, które Ty masz dla nas, Ojcze. Wprowadź nas w to nowe, abyśmy dłużej nie oglądali się wstecz, nie patrzyli na to, co jest z tyłu, Panie. Nie oglądali się do tyłu, Ojcze. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Proszę Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś mówił do nas, Panie. Abyś nas przekonywał, Panie. Ja wiem, że Ty dotkniesz wielu, wielu rzeczy w naszym życiu, Panie, w najbliższym czasie. I nie chcemy być wtedy tacy, że nie zwracamy na to uwagi. Ojcze, ale my chcemy zwrócić uwagę na to, co Ty mówisz do nas, Panie. My chcemy zwrócić uwagę, Ojcze. Nie chcemy być tymi, którzy są zamknięci w jakiejś klatce religijności, jakichś stereotypów, że mogę podnieść ręce, ale poklaskać, ale już inne rzeczy, to nie wiem, czy za bardzo wypada, Ojcze. Czy taka forma modlitwy, czy inna? Ojcze, nie chcemy być w tym jakoś zamknięci. Czy taki sposób myślenia, Ojcze? Chcemy, żebyś to Ty tak przetarł nasze sposoby myślenia, Ojcze. Abyśmy zaczęli, mieli taką przetartą ścieżkę, Ojcze. Abyśmy nie zbaczali ani na prawo, ani na lewo, jak to jest napisane. Abyśmy nie szli ani w tym, ani w tym kierunku. Ani w jednym, ani w drugim, Ojcze. Ale żebyśmy widzieli, co Ty, Panie, mówisz do naszego serca. Jak Ty prowadzisz, Ojcze. Jak Ty chcesz nas wyzwolić, Panie, uwolnić. Panie, dać Twoje światło, Twoją mądrość, Ojcze, wprowadzić Twoją wolność, Ojcze, w taką niezależność duchową, Ojcze. Również myślę, że chcesz nas poprowadzić, abyśmy również wzrośli w kwestiach takiej wolności i niezależności finansowej, abyśmy byli w stanie, Ojcze, abyśmy mieli dobrą szkołę, dobrą pracę, abyśmy mogli dobrze zarabiać, Ojcze. Prowadzisz nas również w tym kierunku, Ojcze. Chcemy usłyszeć, Panie, chcemy mieć takie mądre serce. Mądre serce, Ojcze, w imieniu Jezusa. Uczyń w nas mądre serce, Ojcze. Uczyń w nas mądre serce, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezus.